Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Sejm uchwalił wieczorem nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Czy zmiany w projekcie ustawy załatwiają sprawę, czy jest kompromis? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. A poza tym 22% Polaków nie chce zmienić pracy nawet w zamian za wyższe zarobki. Dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być skutki tego zjawiska? A Unia Europejska widzi potrzebę zmian w systemie ETS i zaznacza, że nie będzie powrotu do rosyjskich surowców. Na ile sytuacja związana z wojną na Bliskim Wschodzie jest szansą na niezależność od paliw kopalnych, na ile ta sytuacja przemawia do społeczeństw, że uniezależnienie od paliw kopalnych to swego rodzaju wolność, czystsze powietrze i niższe rachunki. Zmieni się prawo dla pośredników nieruchomości. Jakie skutki? Porozmawiamy o tym na koniec, jeśli zdążymy. Między innymi o tym wszystkim już za moment. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Malwina Albińska, dyrektor działu FPS w firmie Fortum oraz prezes ABSL Trójmiasto i Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit, członkini Rady Nadzorczej Orlenu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Temat, o którym wspominałam paniom wczoraj, że będziemy o tym rozmawiały, ale jeszcze jak wysyłałam paniom tematy, no to jeszcze było to zanim Sejm uchwalił nowelizację ustawy i w sumie to było dosyć szybkie i nieoczekiwane, że akurat wczoraj dosyć szybko. Za uchwaleniem zagłosowało 230 posłów, 20 było przeciwko, 178 wstrzymało się od głosu. Dziś ustawą zajmie się Senat. No i właśnie, co te zmiany w ustawie, o czym one mówią? Że nie będzie rygoru natychmiastowej wykonalności. Reforma zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora, który przyjdzie do firmy i stwierdzi, że pracownik wykonywał pracę taką jak na umowę o pracę, a tej umowy de facto nie miał i będzie mógł podjąć decyzję, że następuje stosunek pracy i trzeba będzie zmieniać umowę. Więc od decyzji takiej inspektora będzie mogło być odwołanie kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. I co ważne, do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie, wykonanie jej będzie wstrzymane. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji inspektora uwzględniana będzie wola stron, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, bo jeszcze do wczoraj były dyskusje, z których wynikało, że nawet jeśli obie strony uznają, czyli i pracodawca, i pracownik, że oni chcą pracować na takiej zasadzie, współpracować czy B2B, czy na innej umowie, innej niż umowa o etat, no to nawet w takiej sytuacji inspektor będzie mógł zdecydować, że nie, ma być umowa o etat. A tutaj jest zmiana, że jeśli jednak strony stwierdzą, że im dobrze jest pracować na takiej zasadzie, na jakiej pracowały do tej pory, no to nie będzie inspektor arbitralnie zmieniał tutaj tej umowy. No i chciałam zapytać pani, czy ta ustawa jest pewnego rodzaju kompromisem? Czy już tutaj za bardzo pracodawcy nie mają wyjścia, bo tutaj rzecz się dzieje. No idzie do Senatu, a potem jeszcze musi prezydent podpisać. Więc mamy już ustawę, na ile ona jest kompromisem, na ile dadzą radę przedsiębiorcy, czy są przygotowani do tych zmian.
Ja myślę, że ta...
Ewa Sowińska.
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że fakt, że to tak długo trwało i skala zmian, czy wydłużenie tej regulacji powoduje, że na pewno jest kompromisem. Tylko bardzo często jest tak, że my właściwie się skupujemy na detalach, na tym, czyj interes jest bardziej reprezentowany tą regulacją, a czyj mniej. A bardzo często, zresztą u pani redaktor, często jak o tym rozmawiamy w radiu, to jakby przywołuje to, że za mało jest takich komunikacji, po co to wszystko, z czego to wynika. I zapominamy o tym, że ta zmiana jest potrzebna dlatego, że z perspektywy regulacji unijnych czy analiz unijnych nasze prawo pracy czy forma zawierania umów z pracownikami jest zdecydowanie mniej komfortowa dla pracowników niż przeciętnie w Unii czy w innych krajach. I że tutaj chodziło o to, żeby właśnie tymi regulacjami spowodować, że nie ma umów, które są nazwane, że to są umowy zlecenia, a de facto są to umowy o pracę. I wydaje mi się, że o tym zapomniano, a z drugiej strony rzeczywiście bardzo często jest tak, że mniejsze firmy, ci mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy nawet, oni bardzo często za przywileje, które powinniśmy dawać pracownikom, za dużo muszą płacić. Więc wydaje mi się, że Ta ustawa, mam nadzieję, wejdzie, stanie się już faktem, ale dyskusja na temat tego nie zostanie zamknięta. Nadal będziemy rozmawiali o tym właściwie, jak to być powinno. Ja myślę, że to szczególnie jest ważny temat w obszarze tych kwestii, które ciągle dyskutujemy, tego zrównoważonego rozwoju, tych regulacji, które są, państwo wiedzą, właśnie taka dyrektywa, która duże firmy zobowiązuje do raportowania. I tam właśnie taki aspekt społeczny, czyli prawa człowieka, są bardzo mocno podkreślane, że to jest ważne. I to też jest ten element właśnie tych całych pakietów regulacyjnych. Mam nadzieję, że każda ze stron ostatecznie poczuje się jakby w jakiś sposób zaadresowane jej potrzeby, ale wydaje mi się, że jednak ta strona słabsza, czyli pracownik, powinien być bardziej chroniony przez państwo i wydaje mi się, że jeżeli ta regulacja spowoduje, że będzie więcej umów o pracę niż dotychczas, no bo ona wiąże się z tym, że jak ludzie chorują, dostają wynagrodzenia, że mają prawo do urlopu, to myślę, że będzie właściwie. Także kompromis na pewno, bo sam fakt i terminy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że za mało o tym rozmawiano i pokazywano powód tej zmiany regulacji, bo jeżeli my tego nie zrobilibyśmy, no to z poziomu Unii Europejskiej nie wypłacono by nam pewnych funduszy, które są chyba oszacowane około 10-11 miliardów złotych.
Prawda? Tak, to są środki kwoty z KPO. Mhm. Malwina Albińska.
Ja się absolutnie zgadzam i myślę, że dotykamy tutaj tego słowa klucza, czyli to jest kompromis. I kompromis nigdy nie jest rozwiązaniem idealnym dla dwóch stron. I zawsze któraś ze stron będzie mniej zadowolona, powiedziałabym, ale zgadzam się tutaj z przedmówczynią, że ta ustawa zdecydowanie idzie w kierunku zaopiekowania się pracownikami. Mówi się o tym, że ci pracownicy jednak potrzebują tej ochrony i ta ustawa, jeżeli dobrze pamiętam, jest wydłużona z 6 stron do 30, więc tak, ona tak, już jest dłuższa zdecydowanie. Możemy mówić, że jest bardziej skomplikowana, ale znowu, to jest troszkę o kompromisie. On nigdy nie będzie idealny. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku i tutaj pani Iwona słusznie mówi, jak to się wszystko szybko dzieje, bo wczoraj jeszcze myślałyśmy, że będziemy rozmawiać o tym, że to się zadzieje, bądź jeszcze będzie dyskutowane, po czym wiemy, że już jest w Senacie. Więc myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, może jeszcze nie idealnym i tak jak pani Ewa tu wspomniała, będą jeszcze wiele będzie dyskusji na ten temat.
Bo ja też myślę, że to, co tam z różnych dyskusji wynika, ujawnia inne, bo często jest tak, że jest jakiś temat, problem się pojawia, ale potem się ujawniają też rzeczy, które już od jakiegoś czasu powinny być rozstrzygnięte. I tam na przykład są często głosy, że co prawda pracodawca wtedy, kiedy nie będzie się zgadzał z decyzją inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, może się odwołać do sądu. No okej, to jest możliwe, ale potem pracodawcy mówią, no tak, ale czas, zanim ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, jest tak długi, że my będziemy w sytuacji, takiej niejasnej, bo w naszej ocenie właściwa jest umowa, a w ocenie inspektora pracy nie jest właściwa. I wydaje mi się, że bardzo często mamy takie w polskich regulacjach takie impulsywne reakcje, działania. Mówimy o ta, zmieniamy, bo chcemy te pieniądze z Unii, w związku z tym musimy się w to wpisać i robimy to pod presją czegoś, a znowu nie robimy tego z należytą starannością. Jednak ja uważam, że obecna sytuacja, jeżeli chodzi o umowy zlecenia, ja miałam okazję ostatnio z kilkoma osobami rozmawiać, naprawdę wymaga regulacji. To jest tak, że te warunki biznesowe dla mniejszych firm są naprawdę wyzwaniem, bo co chwilę się tak wiele elementów zmienia, to trzeba mieć oczy dookoła głowy, jak mówią, żeby uchwycić te wszystkie zmiany. W dużej firmie są odpowiednie służby, które mogą to analizować, obserwować.
I środki finansowe, środki na wynajem odpowiednich kancelarii na przykład.
Wydaje mi się, że no nie mogą ci mniejsi przedsiębiorcy zostać sami, że mają na sobie wszystkie przywileje swoich pracowników, a to powinien system jakiś solidarnościowy te przywileje zapewnić pracownikom, a z kolei te przywileje są potrzebne, żeby ludzie spokojnie mogli wracać do zdrowia. I wydaje mi się, że często mówimy o tym kondycji psychicznej nas jako Polaków, społeczeństwa. I właśnie ten rodzaj pracy, ta niejasność, czy ja mogę iść na zwolnienie, czy nie mogę, bo z czego będę żyła, powoduje, że no wiele aspektów się w takiej, wydawałoby prostej, ustawie ujawnia.
No właśnie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę pracowników, którzy są obciążeni kredytami, choćby hipotecznymi, i oni naprawdę nie mają wyjścia, nie mogą sobie pozwolić, żeby chorować.
Albo iść na urlop.
Czy iść na urlop,
żeby
bo po
nie
prostu,
zachorować.
Żeby nie zachorować, dokładnie, bo muszą opłacać te raty i nie mają wyjścia i stoją pod ścianą. Nierzadko zdarzało się, że pracodawca, mając świadomość, że pracownik jest w takiej sytuacji, tę sytuację po prostu wykorzystywał. Ale ciekawa rzecz się zadziała, bo jak zaczynaliśmy dyskusję o tych zmianach w Państwowej Inspekcji Pracy, były badania robione i tam, zdaje się, no, miażdżąca większość Polaków była za tymi zmianami. Tam grubo ponad 60% się opowiadało. I w miarę jak tutaj dyskusja się toczyła, ostatnie badania to chyba Super Express robił, i wynikało z nich, że tylko 28% ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy. I ja się zastanawiam, co się takiego stało, że w sumie też pracownicy, których praw dotyczą te zmiany, wystraszyli się prawdopodobnie, że to poparcie tak stopniało. Tylko czego? Czy boją się, że teraz pracodawcy będą wyrzucali ich do szarej strefy? Jakie mogą być skutki tej ustawy, jak ona wejdzie w życie?
To chyba trudno przewidzieć, bo w gruncie rzeczy to ta kreatywność w takim negatywnym znaczeniu osób, które prowadzą tak swój biznes, że mają sporo takich umów, które są na granicy, to oni jakby zdecydują, na co to może mieć wpływ. Ale też to, co pani redaktor powiedziała, ja w jakimś momencie miałam okazję usłyszeć, też gdzieś doczytać, że ekonomiści przewidują, że może to spowodować, że nasze PKB nie będzie w takim tempie rosło. Ja myślę, że to nie są rzeczy, które można jednoznacznie ocenić z dzisiejszej perspektywy. Tych elementów, które wpływają i na PKB, i na potrzebę zatrudniania osób w firmie, jest tak wiele, że po prostu trudno jest przewidzieć. A pracownicy tak, oni się po prostu boją, jeżeli, no właśnie to, co pani powiedziała, jeżeli nawet praca nie jest taka, jaką chcieliby wykonywać, nie daje im tego poczucia bezpieczeństwa, że mogą wypocząć w czasie urlopu, że mogą pójść na zwolnienie lekarskie, jeżeli są chorzy, to jednak pieniądze są, nawet jak nie są wysokie, są stałe, wpływają na konto, za które można regulować swoje zobowiązania, utrzymywać się, więc ten niepokój jest bardzo, bardzo pewnie duży i dlatego no, tak odpowiadają zawsze tą słabszą stroną w relacji z pracodawcą, jest jednak pracownik. Mm.
A ja myślę, że jeszcze jedną ważną rzeczą jest tutaj to, co pani Ewa powiedziała i wymieniła kilka różnych form i organizacji, małe przedsiębiorstwa, duże korporacje. Bardzo ważne jest uporządkowanie, albo istotne jest uporządkowanie tego rynku pracy i ustaw, ale drugim elementem jest ta różnorodność rynku pracy, która tutaj jakby nie pomaga, bo ramy prawne są potrzebne i są niezbędne, ale ta różnorodność rynku pracy też jest wymagająca, więc jak ten rynek pracy się dostosuje do tych przepisów, jak ten pracodawca zinterpretuje, albo znowu a propos tego, co pani redaktor powiedziała, jak bardzo będą angażowane kancelarie, które też pewnie skorzystają.
To jest podkreślane, że one skorzystają.
Tak, tak. Także.
No zobaczymy. Pewnie będziemy wracać nie jeden raz do tego tematu, no bo po pierwsze poczekamy, jakie dalsze losy tej ustawy. Może jeszcze Senat jakieś poprawki wprowadzi. No i kwestia jest też podpisu prezydenta. No a jak wejdzie w życie, to też będziemy sprawdzać, jak jest realizowana i jakie skutki to wszystko przynosi.
Ja mam nadzieję, że właśnie ci makroekonomiści, ci, którzy się znają na wpływie z formy zatrudniania, wynagrodzeń, na w ogóle całą sytuację makroekonomiczną Polski, pokażą nam, bo ja myślę, że też ten element nie może być wyłączony z tej analizy i z tej dyskusji, że ci, którzy są młodzi, myślą perspektywą tu i teraz i dla nich ważniejsze jest, żeby dostać dzisiaj trochę więcej pieniędzy. Nieraz te formy właśnie pozwalają im może dostać wyższe wynagrodzenie, bo pracodawca nie płaci za pewne stałe opłaty, ale pytanie, co z przyszłością, co z emeryturami, jak ten temat zostanie zaadresowany. I znowu apeluję, żebyśmy nie odkładali dyskusji, która rodzi się w wyniku wprowadzania takich regulacji, które musimy wprowadzić, żeby dostać pieniądze, żeby po prostu się zastanawiać szerzej i bardziej długoterminowo.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Malwina Albińska, dyrektor działu FPS w firmie Fortum oraz prezes ABSL Trójmiasto, a także Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu. To zostajemy jeszcze przy rynku pracy i badania z najnowszego barometru rynku pracy Personal Service. Wynika z tego badania, że Polacy są ostrożni na rynku pracy. Więcej niż co piąty Polak deklaruje, że nic nie jest w stanie go skłonić do zmiany obecnej pracy, nawet gdyby to była wyższa pensja. I dotyczy to wszystkich grup społecznych. Częściej taką odpowiedź wskazują kobiety, 24%, niż mężczyźni, 20%. Silną zależność widać także w podziale wiekowym, ponieważ im starsi respondenci, tym większa skłonność do pozostania na obecnym stanowisku, w obecnej firmie. W grupie 55+, aż 42% badanych deklaruje, że nie zmieniłoby pracy niezależnie od okoliczności. Dla porównania, w najmłodszej grupie, 18-24 lata, no to tylko 8% tak mówi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego staliśmy się bardziej ostrożni, jeśli chodzi o zmianę firmy, zmianę pracy, zmianę branży może, zawodu kompletnie?
To są w ogóle bardzo ciekawe statystyki.
Malwina Albińska.
Job hugging, po polsku kurczowe trzymanie się stanowiska, roli, miejsca pracy, myślę ogólnie. I to jest takie ciekawe zjawisko, które obserwujemy, czyli z tego dynamicznego rynku pracy, możemy powiedzieć rynku pracownika, przechodzimy do takiego bardziej stabilnego rynku pracy, szczególnie tak jak pani redaktor powiedziała, dla osób powyżej 50 roku życia. Dobrze, źle. Myślę, że jak wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale myślę, że takie ryzyka, które bym widziała, to będzie swego rodzaju stagnacja, bo w kontekście automatyzacji, cyfryzacji, sztucznej inteligencji, ktoś, kto będzie w jednym miejscu, potencjalnie nie będzie się rozwijał, a jak nie będzie się rozwijał i nie będzie zmieniał tego miejsca pracy, nie rotując, no nie będzie uwalniał tego swojego potencjału, talentu, zasobów. Więc widzę takie ryzyko i dla pracodawców, ale też dla nas, dla osób, dla pracowników, bo to trochę jest tak, że uczymy się i rozwijamy się w ruchu. Więc w kontekście takiego job huggingu, czyli tego kurczowego trzymania się jednego miejsca, które potencjalnie może wynikać z takiego strachu przed zmianą, jakąkolwiek. Myślę, że zmiana pracy i patrzę tu na nas jakkolwiek, no jest stresująca. Zawsze.
Znaczy wydaje mi się, że do tego jak dołożymy...
Ewa Sowińska.
Tak, jak dołożymy ten zmieniające się otoczenie zewnętrzne, prawda? Rozmawiałyśmy też o kwestiach związanych z różnymi regulacjami, to jeszcze podbija to. Ludzie szukają, żeby gdzieś mieć jakąś stabilność i tą stabilność łączą też z miejscem pracy, które znają. Nie tylko pracę znają, ale też znają ludzi, z którymi pracują. A to dzisiaj jest, to jest dzisiaj bardzo ważne. Ale jak zwykle myślę sobie, że jeżeli takie badania się ujawniają i pokazują pewne zachowania osób, trendy, to zawsze mnie intryguje, co z tym robią rządzący, jak oni analizują te dane, jakie raporty zamawiają, które pozwolą im szerzej na te tematy spojrzeć. Bo ja myślę sobie, że z jednej strony mogłoby się wydawać, że to właśnie młodzi ludzie, jak już dostaną pracę, bo przynajmniej z mojej perspektywy sporo tych młodych osób nie może znaleźć odpowiedniej pracy, robią tylko takie prace dorywcze, że oni jak już dostaną taką pracę, która będzie odpowiadała ich kompetencjom, temu, co wystudiowali, czy jaką szkołę skończyli, to będą się trzymali kurczowo, to oni jednak są otwarci na zmianę, a osoby, które są bardziej dojrzałe, doświadczone, nie są otwarte. I myślę, że przynajmniej ja jestem osobą w takim wieku, która się zalicza do tych, które nie chcą pracy zmieniać, ale dla mnie właśnie jak jestem na takim etapie, że wszystkie fajne doświadczenia z tej pracy wyciągnęłam, to z przyjemnością zostawię ją komuś, idę w jakieś inne aktywności. Ale to dlatego, że bardzo często funkcjonuję w takim środowisku ludzi, którzy mnie do tego motywują. Dostaję takie wyzwania. Nie wiem, czy sama bym na nie wpadła. Więc pytanie, jak tylko pracodawcy na takie rzeczy patrzą? Bo my bardzo często reagujemy na rzeczy, kiedy już się coś złego dzieje. Typu lekarz daje nam skierowanie na badania lekarskie, jak już jesteśmy chorzy, a nie żeby nas na przykład zapobiec, żebyśmy nie byli chorzy, żebyśmy nie mieli jakichś dylematów. I wydaje mi się, że w ogóle jakby osoby z takim wieku 50-55+, nie są w ogóle analizowane ich zachowania zawodowe, zanim dojdą do emerytury, a pewnie ten wiek się przesunie. I trzeba by było jakoś przygotowywać, pokazywać, jak dużo mają potencjału, jak wiele kompetencji w ciągu swojego tego doświadczenia zawodowego zdobyli, a mimo wszystko mają lęk, bo z każdej strony są chyba też bombardowani tymi rozwiązaniami technologicznymi, sztuczną inteligencją. I sobie myślą, już mamy dość tego ciągłego zmieniania się, uczenia i może to się też odkłada w pracy, ale wydaje mi się, że zupełnie nie przygotowujemy ludzi przed emeryturą z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby oni zdawali sobie sprawę, że nie będą mogli tej pracy wykonywać aż do emerytury, ale będą mogli pracować, bo mają takie kompetencje i takie doświadczenia, które będą potrzebne. Tylko jak się do tego przygotować, co zrobić, no to już jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi.
No ale jeśli chodzi o osoby w wieku 50+, no to tutaj niestety biorą górę stereotypy. To jest pokolenie X, czyli ja jestem też przedstawicielką pokolenia X. My jesteśmy ludźmi, którzy wprowadzali komputery do świata, którzy korzystali z pierwszych skrzynek mailowych, którzy jako pierwsi korzystali z telefonów komórkowych, a potem ze smartfonów, więc to nie jest pokolenie, które
nie daje rady
i nie potrafi odpowiedzieć na te zmiany technologiczne, jakie tutaj w tej chwili się dzieją, bo byliśmy do tego po prostu zmuszeni i nie sądzę, żeby dalej tak nie miało być. Myślę, że to młodsze pokolenia myślą w tej chwili stereotypowo, patrząc nieraz na swoich rodziców i wysuwają fałszywe wnioski, że właśnie ci ludzie nie są w stanie nic zrobić. To jest absolutnie nieprawda. W związku z czym myślę też, że jednym z powodów, dla którego najwięcej osób w tej grupie 55+ najchętniej pozostałoby u siebie w firmie, czy w firmie, w której do tej pory pracowało, bo po prostu jest to strach przed ageizmem albo ageizmem, bo to też takie określenie funkcjonuje. To jest silne zjawisko w tej chwili i proszę mi wierzyć, że tutaj nie ma, znaczy w tej sytuacji także działa równouprawnienie na tej zasadzie, że i kobiety, i mężczyźni w wieku 50+, jeżeli z jakichś powodów zostali zmuszeni do zmiany pracy, nie znajdą tej pracy. Oni się w tej chwili stykają ze szklanym sufitem. Być może właśnie ze względu na stereotypowe myślenie, że nie dadzą rady ze zmianami technologicznymi. A akurat ludzie z tej grupy są najbardziej predestynowani do tego, żeby dawać radę przy tych zmianach technologicznych. I tutaj musimy zmienić myślenie wszystkich ludzi. I oni też, większość takich osób, które ma pracę, boi się ją zmienić właśnie ze względu na to, że zetknął się z tym szklanym sufitem.
Znaczy ja myślę, że tutaj, jeżeli też pani redaktor podawała statystyki kobiet, mężczyzn, jakie mają postawy, myślę, że to też jest uzależnione od tego, czy to jest rodzic, który, czy osoba samotnie mieszkająca, bo wtedy koszty utrzymania są wyższe. Wiele elementów na to wpływa, ale ja właśnie kontynuując ten wątek, że osoby z doświadczeniem, które poradziły sobie w wielu różnych sytuacjach, to mają pewne zasoby, które pozwalają im właśnie funkcjonować w nowych miejscach. I przypominam sobie często film, który oglądałam dawno temu, to był film chyba o tytule Praktykant, kiedy bohater
świetny
tego filmu
przyszedł
na emeryturę i w którymś momencie chce wrócić do pracy i wydawałoby się, co on może robić. I nagle się okazuje, że kluczowe w takiej firmie młodych ludzi jest jego doświadczenie. I on nie tylko pomaga tym osobom z takim radzeniem sobie z wyzwaniami w pracy, ale tymi osobistymi. Pomaga im rozumieć postawy na przykład ich rodziców. I kiedyś słyszałam, że w firmach, szczególnie w firmach, myślę, że technologicznych, czy takich firmach, gdzie dużo osób pracuje w biurze, miał być taki zawód, że ktoś dba o nastrój w firmie, o atmosferę. I właśnie to są osoby, które mogą w tych rolach się odnaleźć. I wydaje mi się, że tutaj też do mediów, do pani redaktor, do gazet, warto byłoby pokazywać takie historie i pokazywać, że to jest inspiracja dla innych, żeby się nie bać, żeby ruszyć przed siebie.
No właśnie, no i też, żeby otworzyć się na tych pracowników z tej grupy, bo oni wcale nie muszą oznaczać konkurencji dla takiego młodego prezesa, ale właśnie kogoś, kto podpowie, kto wesprze, kto ma doświadczenie i kto ma kontakty.
O, relacje tak, tak, sprawdzone jest... takie przez wiele lat.
Tak, ale też sobie myślę, że ogromną rolą naszą, liderów, osób, które zarządzają w firmach, czy są przywódcami w firmach, ogromną naszą rolą jest, żeby zapewnić, czy żeby sprawić, żeby takie osoby dołączały do organizacji, żeby nie były wykluczane, bo to jest to, troszkę mówimy o tym, że job hugging jako kurczowe trzymanie się, ale znowu, co my jako pracodawcy robimy, żeby ich zaprosić, żeby byli bardziej elastyczni, bo oni są elastyczni. To jest pokolenie, które widziało bardzo dużo, przeżyło bardzo dużo i to jest taka kompetencja, której nie da się nauczyć na uniwersytecie.
Nie, na skróty tego się nie da, prawda? Książkę ktoś szybciej przeczyta, dokładnie, ktoś wolniej, ale życie doświadczać trzeba.
Tak jest.
Tak, i wydaje mi się, że to, co pani Malwina powiedziała, że rzeczywiście więcej o tym należy komunikować, pokazywać pozytywne przykłady, bo są, bo ja niedawno rozmawiałam z osobą, która zajmuje się rekrutacją i mówi, że ma w swoim portfolio kilku stałych klientów i mówi, że coraz częściej w tych zaproszeniach do firmy w rekrutacjach zwraca się uwagę, że atutem jest właśnie pewien wiek i doświadczenie, że to z doświadczenia tej firmy jest atutem, więc pokazujmy to. Oczywiście atutem są też młodzi ludzie, więc krótko mówiąc, potrzebujemy różnorodnych środowisk.
Tak,
i im bardziej chyba są oddalone wiekowo te osoby, które pracują, tym bardziej wzajemnie mogą sobie pomagać, bo jedni mają to rozumienie technologii lepiej, drudzy doświadczenie i połączenie tych dwóch aspektów, tych dwóch kompetencji daje wow.
No i tak sobie właśnie jeszcze pomyślałam, że takim kolejnym argumentem, który przemawia za tym, że ludzie nie zmieniają w tej chwili tak szybko pracy, jest po prostu to, co się dzieje wokół nas. Sytuacja geopolityczna, mamy dwie wojny, w tym jedna się przedłuża, a druga nie wiadomo, w którą stronę pójdzie i czy się bardzo nie rozszerzy. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I myślę, że wszyscy potrzebujemy potrzebujemy stabilizacji i jeśli już mamy tę stabilizację, to chcemy ją zatrzymać, bo świat dookoła płonie i pewnie to też jest jedna z przyczyn. Zmieniamy temat, drogie panie, teraz energetyka. Unijny system handlu emisjami ETS wymaga modernizacji, zmiany, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dodała, że Unia nie wróci do surowców z Rosji, to żeby się komuś tam nie przyśniło, że można od Rosjan kupować gaz i ropę z powrotem. Von der Leyen mówiła o tym w Parlamencie Europejskim, mówiła o trudnej sytuacji na globalnym rynku surowców energetycznych w związku z wojną między USA i Izraelem a Iranem. Zwróciła też uwagę na konieczność obniżki Europejczykom rachunków za energię. No i ten unijny system handlu emisjami ETS, będą dyskusje, a widzimy, że w Unii Europejskiej te dyskusje i skutki dyskusji toczą się szybciej niż do tej pory, więc to też nie jest tak, że będziemy całe lata czekali, wojna się skończy, a dopiero decyzja zapadnie. Nie, to tak nie będzie. Jak trzeba, to Unia też potrafi szybko podejmować decyzje. Czego możemy się spodziewać? Co tu można z tym ETS-em zrobić, żeby ulżyć i społeczeństwu, i krajom, i firmom, przedsiębiorstwom w tak ciężkiej sytuacji, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy?
Ja myślę, że to, co pani redaktor powiedziała, to jest dobry sygnał, że Unia jest bardziej elastyczna, szybciej podejmuje decyzje. Jednak to, co zostało podkreślone, że nie ma powrotu do paliw, surowców energetycznych z Rosji i to jest moim zdaniem rzecz jakby ważna i właściwie nie do zmiany, no bo gdyby tak się stało, że wrócimy, to byśmy po prostu podwójnie przegrali, w tym sensie, żebyśmy się uzależnili, pokazalibyśmy, że jesteśmy niewiarygodni jako Europa, bo co chwilę pod wpływem zewnętrznych aspektów zmieniamy swoje kluczowe założenia funkcjonowania. Ale też ten czas, kiedy już się przygotowujemy do tego, żeby się uniezależnić, byłby po prostu niewykorzystany. Dlatego no, to jest na pewno rzecz, którą wszyscy decydenci muszą wziąć pod uwagę, że trzeba szukać rozwiązań, które nie zmieniają tej zasady. A z kolei tak, rzeczywiście Unia powinna myśleć z perspektywy oczywiście ułatwienia biznesowi funkcjonowania w tych takich trudnych, zmieniających się warunkach, ale no jednak w centrum uwagi musi być ten indywidualny człowiek, obywatel, który w jakiś sposób musi być no zadośćuczynienie, żeby po prostu było stać ludzi na to, żeby za tę energię zapłacić.
Więc, żeby nie wpychać ludzi w ubóstwo
tak,
energetyczne.
Więc na pewno ktoś musi jakby wziąć na siebie ten koszt, który jest do poniesienia. I samo zrezygnowanie z ETS-u, czyli z opłat za emisję, no to nie byłby dobre rozwiązanie, bo też analizy pokazują, że dzięki temu jednak ta oszczędność energii, tych zanieczyszczeń jest mniej. Więc myślę sobie, że chyba ci, którzy się na tym znają, mają tak wiele danych, bo dzisiaj jednak w podejmowaniu decyzji trzeba mieć dane bardzo w szerokim perspektywie. My ich nie mamy, ja przynajmniej nie mam i nie wiem, jaka decyzja ostatecznie będzie, ale na pewno nie dla ropy czy surowców z Rosji. Na pewno trzeba wspomóc obywateli, gospodarstwa, społeczeństwa i na pewno nie można wycofać się z ETS-u. Trzeba po prostu się zastanowić, jak można to przynajmniej na chwilę może nie na stałe uelastycznić.
Ja cały czas mam nadzieję, że gdzieś tam w szufladach innowatorów, odkrywców są jakieś niesamowite pomysły na alternatywne źródła energii i bo tutaj trzeba pokazać, jednak przekonać osoby nieprzekonane, że jeśli będziemy uzależnieni od surowców kopalnych, to będziemy tym szantażowani, tak jak w tej chwili wygląda to na Bliskim Wschodzie. Będzie nas szantażowało silne lobby związane z wydobyciem właśnie surowców. Nie będziemy mieli tego problemu, jeśli znajdziemy alternatywę.
Tak, i tutaj pani Ewa mówi mocne nie i to powinno bardzo mocno wybrzmieć dla surowców z Rosji, ale myślę sobie, że mocne tak to jest dla budowania świadomości społeczeństwa w kontekście transformacji energetycznej, bo to jest transformacja, jest dużo takich trudnych słów. Ja myślę, że to musi być naprawdę wytłumaczone.
Właśnie to, co pani mówi, słowo, tak. Nie? To mają znaczenie.
Co to ma, jakie to ma znaczenie i jak to się przekłada na takiego końcowego użytkownika. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozłożyć to na części pierwsze. Czym jest ta transformacja? Jak rozumiemy wolność energetyczną? Co to nam da? Ale co to da takiemu końcowemu użytkownikowi? Myślę, że to jest ogromna praca rządu.
Spokój tak, tak. I brak wojny tak. O zasoby.
Ja myślę, że to, co powiedziała pani Malwina, bardzo często dyskutujemy, że słowa mają znaczenie, a my tych słów dobrych nie mamy, dlatego...
Stawiamy kropkę na koniec audycji, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi były dziś Malwina Albińska, dyrektor działu FPS w firmie Fortum oraz prezes ABSL Trójmiasto, Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.